Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry, po raz trzeci gościem lechowych historii jest redaktor Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Witam ponownie w naszym studiu.
Witam ponownie.
Już opowiedzieliśmy o tym, jak kibicowałeś Lechowi w latach 60., w latach 70., no to teraz o dekadzie lat 80., niektórzy mówią złotej dekadzie, bo to były piękne lata Lecha Poznań jako całego klubu. Mistrzostwa Polski piłkarzy i Puchar Polski piłkarzy, 82. rok, Mistrzostwa 83., 84., podwójna korona w tym sezonie, także potem sukcesy pod koniec lat 80. Koszykarze zdobywali medale Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski na potęgę pod wodzą Wojciecha Krajewskiego. Koszykarki miały medal, hokeiści na trawie byli mistrzami Polski. Prawdziwa potęga to jest Lech Poznań lat 80.
Tak, Lech Poznań był potęgą sportów drużynowych. To była niesamowita sprawa, dlatego że wszystkie drużyny, które Lech prowadził, odnosiły sukcesy. Wszystkie w grach zespołowych. Ile ich było? Nie było tak, że któraś z nich gdzieś wlokła się w ligowym ogonie. Wszystkie walczyły o coś konkretnego i wywalczały to.
Jeśli chodzi o popularność, to z piłkarzami mogli równać się koszykarze,
bo zdecydowanie arenę potrafili wypełniać. Gdyby arena była większa, to pewnie by się też zapełniła.
No, mi ojciec wspominał mecze, że stał na tych parapetach gdzieś tam na koronie.
Ja zaczynałem chodzić na Lecha, kiedy grał jeszcze na Chwiałce i tam zdobyć bilety to była naprawdę ogromna sztuka. Ale jaka tam była atmosfera. Tam to, co się wyprawiało na balkoniku, to się działo w piętro niżej, no to było coś niewiarygodnego, jak grała ta słynna ekipa jeszcze z Cegielskim, z Durejko, z Glinką, z Pawelczakiem, no to było coś niewiarygodnego. Wtedy do tego zespołu wchodził Geniu Kijewski powoli, prowadził najpierw, pamiętam, Jacek Ponicki, ten zespół, późniejszy dyrektor Wodociągów Poznańskich świętej pamięci. No to były mecze, które przykuwały uwagę całego Poznania i mieliśmy wtedy to samo, co dziś. Brakowało hali sportowej. Poznań był ubogi w obiekty sportowe. Szczególnie ubogi był Lech, który wszystkie swoje zawody rozgrywał na obiektach gościnnie, bo nie miał praktycznie nic własnego. Miał stadion na Dębcu, gdzie trudno było pomieścić się nawet piłkarzom, a były takie momenty, gdzie trenowali tam i koszykarze i na zewnątrz oczywiście, i koszykarze, i piłkarze ręczni, i przedstawiciele innych gier zespołowych, a sekcji, które ten klub prowadził, było ponad 20 w swoim czasie. Zostało potem ich coraz mniej i dziś mamy tylko piłkę nożną praktycznie, ale były takie okresy, takie czasy, że bohaterami Poznania oprócz piłkarzy byli koszykarze noszeni dosłownie na rękach. I co ciekawe, koszykarze w większości wywodzący się stąd. Dla nas jest w czasach, kiedy grają w każdym polskim klubie głównie czarnoskórzy Amerykanie, czymś niesamowitym, bo grali nie tylko sami Polacy, ale Polacy ci byli Wielkopolanami, a nawet w większości Poznaniakami.
Tak, Eugeniusz Kijewski, wychowanek Warty, Jarosław Jechorek, wychowanek Lecha Poznań.
Kostęcki, Paul.
Tak, jeżeli byli to zawodnicy spoza, to też z niedaleka, z Inowrocławia chociażby, czy
Zbyszek
Tomasz Bogucki
Targowski. Trochę z dalszej odległości.
Ale generalnie byli to faktycznie poznaniacy, wielkopolanie. Też było już chyba łatwiej kibicować w latach 80., bo te obiekty przybyły. W połowie lat 70. powstała arena i ona stała się takim naturalnym domem koszykarzy.
Mimo że kiepsko tam się oglądało mecze, ponieważ ona jest okrągła i daleko było.
Ale potrafiła się wypełnić na playoffach z Gwardią Wrocław, ze Śląskiem
wypełniała
Wrocław.
Się regularnie i z Górnikiem Wałbrzych. Tak. Pamiętne mecze.
Który Lechowi Mistrzostwo Polskie, to można powiedzieć, odebrał też w połowie lat 80., ale to Lech królował na parkietach. Tutaj zachęcam Państwa do odtworzenia sobie odcinków chociażby z Wojciechem Krajewskim, czy z Jarosławem Jechorkiem.
Byli warto, ci warto słuchać, bo to były piękne
gościem.
Czasy.
Tak, i opowiadali tutaj właśnie o tym, jak Lech Poznań grał w latach 80. Była Irena Linka, koszykarka Lecha z lat 80. Ona wprawdzie nie grała w arenie z Lechem Poznań, ale na Chwiałce też potrafiła się hala na koszykarkach Lecha Poznań też wypełnić. Też były popularne lechitki w Poznaniu.
Jasne.
Lata 80. no to też stadion przy ulicy Bułgarskiej, który wreszcie spełnił oczekiwania kibiców.
Dokładnie w 80. roku.
A w 82 już był Puchar Polski, 83, 84 Mistrzostwa Polski, czyli można powiedzieć, że
i to stadion... był najnowocześniejszy stadion w Polsce w tamtych latach.
Jupitery miał najmocniejsze, też pamiętam, tak, chociaż one pojawiły się latach, dopiero w 86 roku. Tak. Ale trochę też ten stadion pomógł Lechowi wreszcie wygrywać. Ja nie mówię, że Lech stał się mocny dzięki Jupiterom, ale wreszcie ten kolejowy Lech z pomocą tej prywatnej inicjatywy,
pamiętam,
co
się że
teraz
na początku,
wspomina.
Tak, tych tak zwanych sponsorów Lecha. Tak. Ale pamiętam, że w pierwszych meczach, kiedy tam grał, boisko było największe w Polsce. Nawet się oburzył Wojtek Łazarek, miał pretensje do gospodarzy stadionu z panem Januszem Gogoleskim na czele, bo on uczestniczył w projektowaniu, budował ten stadion, nadzorował tą budowę i potem odpowiadał za funkcjonowanie tego obiektu. I on wpadł na pomysł, żeby boisko było bardzo rozległe, takie jak lotnisko prawie, że i inne drużyny padały, a z czasem Wojtek Łazarek powiedział, że panowie, zarżniecie nas i boisko zostało zwężone, skrócone i przypominało i pozostałe.
Ale przepisy też na to pozwalały, bo nie było ściśle określonych rozmiarów i można było troszeczkę tą szerokością i długością boiska w tamtych czasach regulować.
Na przykład Dębiec się nie kwalifikował do tego, żeby rozgrywać tam mecze międzynarodowe, bo tam było za malutkie boisko.
Lata 80. no to epoka też kolejnych wielu znakomitych piłkarzy, którym się kibicowało. Czy Mirosław Okoński jest najlepszym piłkarzem Lecha, którego widziałeś na własne oczy?
Może rywalizować, jeżeli w ogóle z kimkolwiek, z międzynarodowymi gwiazdami, które pokazywały się w Lechu. Nie wiem, kto jest obiektywnie większą gwiazdą, Okoński czy Lewandowski, który też grał w Lechu, który też, choć dopiero zaczynał swoją wielką karierę.
Ale właśnie, to były jego początki.
Tak, zdobywał seriami gole, pokazywał już zalążek przyszłej jakości, przyszłej klasy. Natomiast Okoński, który przyszedł do Lecha w tym samym mniej więcej wieku, jako 19-latek, jako nastolatek, czarował od pierwszych meczów, czarował nie tylko zdobywaniem bramek, tak jak Lewy, ale tym, co wyprawiał z piłką, jak na pęczki kiwał przeciwników, jak potrafił prawie że wjechać z piłką do bramki, jak w pojedynkę mecze wygrywał, no to była gwiazda par excellence.
Pamiętam, jako chłopak 10-letni, gdy Okoński odchodził do Hamburga, to wręcz płakałem. My do końca jeszcze wtedy pewnie nie rozumieliśmy, na czym polega ruch transferowy, na czym polega też rozwój piłkarza. Zresztą Okoński dosyć późno wyjechał.
A to były lata, kiedy istniało coś takiego i obowiązywało coś takiego, jak przywiązanie do barw klubowych. Piłkarz, który wychował się w Lechu, grał w Lechu do końca kariery. Nie było rynku transferowego. I piłkarzy się kaperowało, się namawiało w jakiś sposób do przejścia, dyskwalifikowało, jeżeli samowolnie zmienił barwy klubu.
Legia brała do wojska.
Legia to tam była na specjalnych prawach w tym kraju, ale normalne, zwykłe kluby, nie cieszące się miłością i rozpieszczane przez władze komunistyczne, czyli wszystkie kluby mogły tylko zachęcać, kaperować, oferować mieszkanie, ciekawą pracę, etat tu i tu, albo nawet dwa etaty. Jeżeli piłkarz skończył 30 lat, to miał prawo wystąpić o zezwolenie na wyjazd na zachód, gdzie kończył karierę w jakimś tam podrzędnym klubie francuskim, niemieckim, czy nawet amerykańskim.
To Roman Jakubczak tak chociażby gdzieś wyjechał, tak. czy Piotr Mowlik do Stanów Zjednoczonych, gdy skończył swoją przygodę z Lechem Poznań po Mistrzostwie Polskim. Tu też odwołuje się do odcinków chociażby z Piotrem Mowlikiem czy z Jarosławem Araszkiewiczem. Też są na naszej stronie internetowej w zakładce audycje Lechowe Historie. Zapraszam, by tam sięgnąć. Natomiast jeżeli mówimy o latach 80., o tej pierwszej połowie lat 80., no to trener Wojciech Łazarek i to też postać, bez której tych sukcesów by nie było.
Coś sobie miał i on te sukcesy odniósł, jak się potem zwierzał, jakby wbrew oczekiwaniom klubu. Klub nie chciał wcale takich ogromnych sukcesów, ponieważ bał się, że ściągnie mu to kontrolę władz centralnych z Poznania. I Wojtek Łazarek opowiadał, że swego czasu podszedł do niego ówczesny prezes i mówił: spokojnie, tylko spokojnie, bezpieczne miejsce w środku tabeli.
Bogdan Zajder.
Jak pójdziemy za bardzo do przodu, to będą nas kopać, a jakby znajdziemy się z tyłu, będą na nas pluć, więc nas interesuje miejsce w środku. Ale on znalazł ekipę ludzi rządnych sukcesów, głównie młodych zawodników, z których pozamieniał wielkie gwiazdy i widział, jakie jest oczekiwanie kibiców, widział, jakie jest oczekiwanie tych młodych ludzi, jakie oni mają wielkie ambicje. Naciskali na niego wspomniani, nie powiem, sponsorzy klubowi, ludzie, którzy byli, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, przedsiębiorcami. Wtedy mówiliśmy, że byli prywaciarzami, mieli o wiele lepiej niż pozostali obywatele, potrafili zabiegać o pieniądze, zdobywać je, wywalczać, a ponieważ nie było za bardzo na to te pieniądze wydawać, a kochali Lecha, chcieli być blisko klubu, dbali o piłkarzy, czasami aż za bardzo, to się dla niektórych piłkarzy źle kończyło, wspomagali klub. Trudno to nam sobie dzisiaj wyobrazić, ale taka instytucja jak Lech Poznań nie miała własnego osobowego samochodu. Chcąc coś załatwić transferowo, czy chcąc pojechać do Warszawy, coś wywalczyć, trzeba było uśmiechać się do prywaciarzy, którzy zabierali działacza, czy sami jechali na przykład w latach 80. z bagażnikiem wypchanym kiełbasą, kawą, innymi deficytowymi towarami, żeby przekupić kogoś w centrali piłkarskiej czy w innym klubie, żeby coś dla Lecha załatwić. No tak się wtedy, takie to były czasy, niestety.
No to Henryk Zakrzewicz, czyli Luluś, podstawiał swojego Mercedesa. Czy Ryszard Bartkowiak pakował wędliny, które produkował do bagażnika, dorzucał coś od siebie Jerzy Łupicki i tak to funkcjonowało.
Pamiętam, jak załatwili transfer Janusza Kupcewicza i Wojtkowi Łazarkowi bardzo zależało, żeby grał już w następnym meczu wyjazdowym w Widzewie, ale PZPN, nie chciał się, składający się z działaczy głównie Legii, generałów wojskowych, majorów, pułkowników, nie chciał tego załatwić, więc oni pojechali i dorwali działacza PZPN-u gdzieś tam na ogródkach działkowych, przekupili go tym, co z samym zapachem, jaki się wydobywał po otwarciu klapy bagażnika, tym bardziej, że przyszła żona i nie było sprawy i Janusz Kupcewicz zagrał już w tym najbliższym meczu.
A samego Janusza Kupcewicza to namawiali bodajże w trakcie mundialu w Hiszpanii w
82
roku. Tak,
opowiadał mi to Rysiu Bartkowiak, który tam pojechał.
W hotelu chyba.
W hotelu, gdzie wywabili Zbigniewa Bońka, swojego kumpla, którego poznali podczas meczu Widzewa z Lechem w Poznaniu, z którym spędzili mnóstwo sympatycznych chwil. Nie chcieli ich wpuścić, ponieważ w czasach stanu wojennego ośrodek, w którym przebywali piłkarze reprezentacji polskiej, otoczony był kordonem służb bezpieczeństwa. Dostać się do środka było niezwykle trudno, ale im się dzięki Zbyszkowi Bońkowi udało. Poprosili tam o rozmowę z piłkarzami, z działaczami i okazało się, że niejaki Janusz Kupcewicz, który spadł z Arką z Ekstraklasy, szuka klubu. I dla nich to była wiadomość cudowna. Im z nieba spadł. I pierwszą rzeczą, jaką zaczęli załatwiać po powrocie do Polski, było załatwienie tego transferu. To dzięki nim gwiazda reprezentacji Polski, gwiazda Polskiej Ligi, która pomogła wywalczyć pierwszy w historii tytuł mistrza Polski, zagrała przy Bułgarskiej, a potem pomogli jeszcze zatwierdzić, żeby wystąpiła ta gwiazda już w pierwszym ligowym meczu.
Wracając do takich przełomowych meczów, może teraz o meczu, którego Lech nie wygrał. Byłeś na meczu z Widzewem, na którym kibice siedzieli centymetry od linii bocznej?
Oczywiście.
0-1 porażka.
Tak, pamiętam ten mecz. Trzeba było być grubo wcześniej i mieć wielkie szczęście, że jej się udało w ogóle wcisnąć na ten stadion, bo mówi się różnie, ale prawdopodobnie było tam 40 tysięcy ludzi, a nominalna objętość obiektu wynosiła około 22 tysięcy.
No pod 30 można było upchnąć na ławkach, bo nie było krzesełek.
Tłumy stały na koronie.
Tam przekroczono wszelkie normy bezpieczeństwa.
Wszelkie normy bezpieczeństwa, ale policja miała, mimo że to był stan wojenny, miała to gdzieś. To nie zagrażało nikomu politycznie, więc oni godzili się nawet na to, żeby kibice stali na budach milicyjnych.
I siedzieli na zielonej murawie.
Na zielonej murawie po drugiej stronie płotu, po niewłaściwej stronie płotu, od strony boiska.
To pokazywało, jaki jest potencjał w Lechu Poznań. I troszeczkę do kibiców teraz przejdziemy, ponieważ mówiliśmy o tym, jak ten doping wyglądał w latach 60., w latach 70., w 80. rodzi się chyba taki zorganizowany doping. Powstają te grupy szalikowców.
Dziś jeszcze w latach 70. Paweł Leszek Lepka współzakładał klub kibiców.
Tak.
To było w czasach kopy Mirka Jankowskiego, który był kierownikiem ekipy. Pierwsze spotkanie...
Zimą 76 roku.
W ZNTK.
Niedaleko stadionu na Dębcu.
Tak jest, to było na Wildzie. Tak. I tam nastąpiło założenie tego klubu. Został oficjalnie zgłoszony, bo wtedy wszystko trzeba było oficjalnie zgłaszać. Nikt samowolnie nie mógł niczego niekontrolowanego założyć. Grzegorz Aleksandrowicz, dziennikarz Przeglądu Sportowego, zakładał takie kluby kibica i dawał im miejsce, udostępniał w Przeglądzie Sportowym. To zaczęło żyć. Ale to była inicjatywa z jednej strony odgórna, bo wszystko się działo przy błogosławieństwie władz klubu, ale częściowo też oddolnie dzięki już kibicom. Ale to, co mieliśmy potem, co było w latach na początku 90., zwłaszcza, ale najpierw jeszcze w 80., to była wyłącznie oddolna inicjatywa kibiców.
Te grupy szalikowców, ten zorganizowany doping na trybunach pojawił się w latach 80.
Tak, tak.
Wtedy możemy szacować na
początku. Wtedy jeszcze pamiętam, takie były czasy, że jeden z sektorów na Bułgarskiej, takich najbardziej zewnętrznych, tam gdzie nie było trybuny, był cały niebieski, ale nie za sprawą kibiców, ale milicji, która zasiadała, wypełniała cały ten sektor i czekała w pogotowiu, gdyby coś złego zaczęło się dziać. I jak wspominał stary Marych w jednej ze swoich gawęd, a była to święta prawda, kibice się umawiali koleżkiełów gdzieś tam. Spotkają się koleżkiełów tam.
Wiedzieli, gdzie oni siedzą i tam można było znaleźć się na stadionie. Lata 80. pozwoliły chyba ówczesnym kibicom wreszcie myśleć o Lechu jako wielkim polskim klubie. No bo lata 70. piękne mecze, wypełnione trybuny, ale głównie walka o utrzymanie się, rzadko
ligowe laury. A lata 80. Lech wypłynął na szerokie wody.
I wreszcie stał się takim klubem potęgą na miarę oczekiwań.
Nawet, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, był nawet potęgą. Przecież zdobywał już, można powiedzieć, seryjnie tytuły. Jeden dublet, bo nie możemy ciągle mówić o liczbie mnogiej.
84 rok, jedyny dublet. Tak, to już jest. Ponad 40 lat minęło. A teraz Lech jest mistrzem Polski. Lech przystępuje do wiosny na trzech.
Do walki o dublet.
Do walki o dublet. Czy nawet, no nie mówię o potrójnej koronie, ale jeszcze jest ta noga pucharowa. Przecież
jeszcze może zdobyć puchar Ligi Konferencji.
Za chwilę początek piłkarskiej wiosny. Za chwilę wracamy do rozgrywek o Puchar Polski. Za chwilę kolejne mecze europejskie. Jaka będzie ta wiosna Lecha Poznań?
Ja mogę tylko powiedzieć, jaka chcę, żeby była, ale może być każda. Lech jest w takiej sytuacji w tej chwili od jakiegoś czasu, że możemy się po niej spodziewać wszystkiego najpiękniejszego i wszystkiego najgorszego. Może być tak jak jesień, kiedy Lech rozegrał kilka pięknych meczów, bez żadnego właściwie problemu awansował w Lidze Konferencji, nie odstawał za bardzo od czołówki ekstraklasy, ale zanotował kilka kompromitacji, takich jak na przykład nieszczęsny mecz w Gibraltarze, który mu chwały nie przynosi. Przegrywał mecze fatalnie, w fatalnym stylu u siebie na własnym stadionie, ale mimo wszystko niczego jeszcze nie przegrał. Mam nadzieję, że tych brzydkich, złych meczów nie będzie. Wiosną będą same dobre. Boję się, że te nieszczęsne, te, których byśmy nie chcieli, powtórzą się wiosną. To jest ciągle możliwe. Oby nie. Ale liczę na to, że szansa zostanie wykorzystana. A szansa naprawdę duża jest.
Państwa i moim gościem był Józef Diaczenko, kibic poznański.pl, wieloletni dziennikarz poznańskich mediów, poznańskiej prasy, ale także oczywiście kibic kolejorza. Dziękuję Józefie za wizytę w studiu.
Miło było, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.